Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Taka Historia. Rafał Sulima. W tym programie, jak zawsze, moim stałym gościem jest historyk Dariusz Krawczyk. Darku, Ciebie także witam bardzo serdecznie w studiu.
Witam Cię, Rafale. Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z najcięższych bitew II wojny światowej, bitwie o Monte Cassino. Właściwie można byłoby powiedzieć nawet szeregu bitew, bo to nie było przecież jedno starcie. W tej bitwie, jak mam nadzieję, powszechnie wiemy, swoją chlubną, ale też bardzo krwawą kartę zapisali Polacy, dokładnie II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym właśnie, jak te walki wyglądały, porozmawiamy sobie też troszeczkę o historii tego drugiego korpusu, o tym, w jaki sposób ci żołnierze znaleźli się właśnie na tym froncie włoskim.
No tak, mamy maj, ale my maj przede wszystkim kojarzymy z Konstytucją 3 maja, to raz. Trochę zapominamy o bitwie pod Monte Cassino, o walkach Polaków na frontach II wojny światowej. Rzeczywiście tych bitew toczyliśmy bardzo wiele. No, ta droga Polaków do Polski była bardzo, bardzo długa. Przez zachód, przez wschód. No, wszyscy tutaj do naszego kraju zmierzali, tocząc szereg różnego rodzaju bitew. No ale od czego się to zaczęło? Tak naprawdę to klęska wrześniowa, rok 1939, rząd na uchodźstwie, zaczynają już być plany, zaczynają myśleć, jak odtworzyć armię polską. Wiemy, że mieliśmy dwóch najeźdźców, mieliśmy z jednej strony Niemcy, a z drugiej strony mieliśmy Sowiety. Wobec czego początkowo liczono, że trzeba będzie walczyć w jakiś sposób na dwa fronty, zbudować armię, która w ten sposób będzie prowadziła wojnę. Sytuacja zmieniła się w roku 1941 bardzo diametralnie, kiedy to Niemcy zaatakowały Sowiety. Wiemy już, że na Zachodzie istnieją we Francji zalążki Armii Polskiej, później w Wielkiej Brytanii, natomiast dopiero na Wschodzie zaczyna rodzić się Armia Polska.
No, na Zachodzie to jest flota, to są siły powietrzne, tych powiedzmy piechoty, czy takich wojsk lądowych nie jest za dużo, natomiast no rzeczywiście Wschód to są wojska i najpierw te wojska lądowe i najpierw one są tworzone właśnie na terenie Związku Radzieckiego z tych żołnierzy, którzy przedostali się albo zostali po prostu wzięci do niewoli przez Związek Radziecki.
Ale pamiętajmy, że jeszcze w 1939 roku naczelny wódz generał Sikorski zaczyna rozmawiać z Francuzami i na Bliskim Wschodzie powstaje Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie, którego w skład wchodzi także Brygada Strzelców Karpackich. Pamiętajmy słynny Tobruk, prawda? I to są też już zalążki tej późniejszej armii na Wschodzie. I tak tutaj wspomniałeś, ci, którzy wyszli z Sowietów, czyli mieliśmy tam także żołnierzy, mieliśmy ludność cywilną. W roku 1941 ten układ Sikorski-Majski, który daje przyzwolenie na utworzenie nowych jednostek, nowej armii. I rzeczywiście, początkowo Sowiety chciały chyba wykorzystać Wojsko Polskie do tego, żeby rzucić je na front z Niemcami. No tutaj generał Anders zabiegał o to, żeby nie rzucać rozczłonkowanych dywizji polskich, żeby ta siła, która tworzyła się wówczas w Związku Sowieckim, poszła do walki jako całość. Sowieci to później zrobili pod Leniną, prawda? Rzucili Wojsko Polskie zupełnie nieprzygotowane kościuszkowców do walki, prawda? Dlatego skąd te wielkie straty. Na szczęście generał Anders do tego nie dopuścił, chociaż takie plany były. Zresztą Sowieci też niezbyt chyba przychylnie patrzyli na tworzącą się siłę polską, stąd bardzo często zmniejszano racje żywnościowe i przypomnijmy, dwie wielkie ewakuacje żołnierzy Wojska Polskiego, tworzącego się w Związku Sowieckim. Były dwie wielkie ewakuacje, przemieszczenie ponad 100 tysięcy ludzi, żołnierzy i cywili, bo pamiętajmy, że razem z tym wojskiem z tej nieludzkiej ziemi, jak to pisze się w różnych wspomnieniach, wyszli również cywile. Pamiętajmy, że wyszło ich ponad, jak powiedziałem, 100 tysięcy, byli skierowani w kierunku Iraku, Iranu, tam byli początkowo rozmieszczeni, ale tam oczywiście klimat był bardzo niesprzyjający, różnego rodzaju choroby spowodowały to, że zostali przesuwani chociażby w kierunku Palestyny.
No tak, ale też bardzo często było tak, że ci ludzie też trafiając do tego wojska jeszcze w Związku Radzieckim po tych łagrach, byli w katastrofalnym stanie fizycznym. No to tak, byli ludzie wycieńczeni niesamowicie.
Wycieńczeni, tak jak wspominałem. No, przede wszystkim chodziło też Andersowi o o broń, o amunicję, o odpowiednie racje żywnościowe. No nie oszukujmy się, Sowiety miały wówczas wielkie problemy na froncie powoli. Ciągle to ich armia zaczęła się cofać. No był problem także z wyżywieniem, z wyposażeniem. Dopiero później dostawy aliantów zachodnich, no stan tej armii podniosły. Dlatego między innymi też zapadła decyzja o wyjściu z tych Sowietów przez żołnierzy generała Andersa. No i oczywiście tam wówczas utworzono Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie. To mówiłem, to była jedna siła i połączono ją z Polską Siłą Zbrojną utworzoną w ZSRR, tworząc Armię Polską na Wschodzie.
No właśnie, jakie były dalsze losy, bo rozmawiamy o tym, o amunicji, o umundurowaniu. Tutaj rozumiem, że ze strony aliantów już problemów z umundurowaniem, z wyżywieniem tych ludzi nie było.
No, przede wszystkim chciano, alianci także no, rozgrywali kartę polską, nie oszukujmy. Tego czynnika ludzkiego na frontach brakowało. Tym bardziej, że alianci szykowali w przyszłości już wielkie operacje, które miały złamać Niemcy, ale także, proszę państwa, no tragedią także było to, że ta armia, jeszcze wrócę do tego, że wyszła z Związku Radzieckiego. Dlaczego? Ponieważ jak spojrzymy na mapę, jaką wielką drogę musieli przebyć żołnierze, żeby do tej Polski wrócić po 1945 roku. Najkrótsza droga dla Polskiej Siły Zbrojnej tworzonej w ZSRR, no jednak wiodła przez tą Rosję sowiecką, prawda? No niestety, nie dane było tym żołnierzom iść tą drogą, poszli zgoła inną, no i trafili pod Monte Cassino. Ale jeszcze polski sztab uważał, że musimy mieć dwie armie. Jedną to armię na zachodzie, która stacjonowała w Szkocji, Polskie Siły Zbrojne na zachodzie, które mogły uderzać razem z wojskami alianckimi z zachodu, no i jednak liczyło się z tym atakiem przez Bałkany. No tutaj droga jednak ze wschodu była drogą bliższą, więc tutaj tą drogą właśnie ta armia polska na wschodzie miała do kraju dojść przez Bałkany. Tutaj jednak ten generał Anders, prawda, który marzył się, że wróci do Polski na białym koniu. Niestety nie wrócił. Polska, może nie historiografia, ale polska propaganda po roku 45, no dla generała Andersa była jednak bezlitosna. Pamiętajmy, że pozbawiono go chociażby obywatelstwa polskiego.
No tak jak i wielu generałów polskich, czy oficerów, którzy pozostali na zachodzie. Ale wróćmy może tutaj do tego Monte Cassino. No my raczej z historii, tak no te walki na froncie zachodnim, to jest Normandia. To jest pierwsze skojarzenie, ale był też ten front, który został otwarty we Włoszech najpierw. No i tam aliantom to szło średnio. Trzeba powiedzieć sobie wprost. Ciężki teren do przejścia. To nie były te równiny francuskie.
No, wszyscy z historii wiedzieli, kto ma fortyfikację na Monte Cassino, ten blokuje drogę do Włoch, prawda? Więc wszyscy sobie zdawali z tego sprawę. No pytanie też, no dlaczego tyle sił tutaj skierowano? Dlaczego tutaj, przecież były cztery wielkie, można powiedzieć, natarcia, bitwy o Monte Cassino. Do boju poszli Amerykanie, poszedł francuski korpus ekspedycyjny. Tutaj, no, takie można powiedzieć troszkę egzotyczne narodowości, bo mieliśmy Hindusów, mieliśmy Górków, mieliśmy Maorysów, no oczywiście Brytyjczycy, Nowozelandczycy, Polacy, więc tych narodowości, które walczyły o to Monte Cassino, o to drogę do Rzymu, było kilkanaście, kilkadziesiąt. No, Polakom przyszedł ten ostatni szturm w czwartej fazie operacji, więc tutaj już drugi korpus polski pod dowództwem generała Andersa właśnie miał pójść do boju. Państwa, warto wspomnieć, że w skład drugiego korpusu polskiego wchodziła trzecia dywizja strzelców karpackich, piąta dywizja kresowa i druga warszawska brygada pancerna. To były te trzy wielkie jednostki, które miały ruszyć pod Monte Cassino. Zresztą tutaj też pojawia się taki aspekt, bo generał Anders miał do wyboru dwie rzeczy. Albo walczymy o Monte Cassino, albo walczymy o przeprawę przez rzekę. No to był taki dylemat, bo Monte Cassino, zdobycie Monte Cassino, no miało też aspekt propagandowy, który wytrącił Sowietom ten aspekt, że Polacy nie chcą walczyć, że no tylko narzekają, szkolą się maruzą.
Stanie z bronią nogi.
Generał Anders dostał do wyboru dwa zdania. Albo atakują Monte Cassino, drugi korpus polski, albo atakują dolinę rzeki Liri i to jest tutaj też przeprawa. I generał Anders zdawał sobie sprawę, że zarówno Monte Cassino, jak i atak w tej dolinie, tej rzeki, no, przyniesie ogromne straty.
Zarzucano mu, tak, że wykrwawił korpus, natomiast no, nie bierze się pod uwagę tego, że tam też byłyby ale, straty na
ale,
pewno.
Ale pamiętajmy o jedno, no, przed Polakami, tak powiedziałem, były trzy szturmy, trzy wielkie natarcia, które poszły, ogromne natarcia, z ogromnym wsparciem artyleryjskim, ogromnym wsparciem logistycznym. Tutaj ogromne siły amerykańskie, brytyjskie, które już wcześniej wspominałem, no jednak się nie udało. Więc generał Anders wiedział, że jeżeli to będzie miało ogromny wydźwięk propagandowy, ten aspekt strat tutaj schodził, był drugorzędny. Wiedział doskonale, że czy tutaj straty będą ogromne. No i zdecydował się na Monte Cassino, że jednak drugi korpus Polski, no, podejmie to wyzwanie. No i 12 maja 1944 roku, po ogromnym przygotowaniu artyleryjskim, prawie dwugodzinnym, żołnierze drugiego korpusu, no jednak zaczęli atakować klasztor. Walki były bardzo ciężkie. Pamiętajmy, że Niemcy byli doskonale przygotowani, mieli schrony bojowe, mieli doskonale wstrzelaną artylerię, mieli wstrzelanych również żołnierzy z ciężkimi karabinami maszynowymi.
No i snajperów na przykład.
No i snajperów. Pamiętajmy także, że był dylemat, który mieli alianci, bombardować klasztor czy nie. Wspaniały, piękny zabytek. No doszło do zbombardowania, został klasztor zniszczony, co zresztą no, wywołało wielkie reperkusje, prawda, wielkie oburzenie pewnych środowisk, że tutaj no, taki wspaniały zabytek został zniszczony, zbombardowany. No ale cóż, wojna rządzi się swoimi prawami.
Klasztor z VI wieku, tak,
tak
tylko
jest.
Dopowiem.
Zniszczy, tutaj wojna, jak powiedziałem, rządzi się swoimi prawami, no i jednak Polakom się udało. Klasztor z Monte Cassino został zdobyty. Straty były ogromne. 923 zabitych żołnierzy, 2931 żołnierzy rannych, 345 żołnierzy zaginionych. No już w ostatnim rzucie generał Anders polecił wysłać do boju i ludzi związanych z logistyką, kucharzy, kierowców, no tych sił jednak brakowało. No Niemcy byli, można powiedzieć, troszeczkę też zaskoczeni heroizmem Polaków, bo jednak myślę, że tutaj gdzieś do tych żołnierzy, no taka chęć pałała, jednak chęć, można powiedzieć, odwetu za to, co działo się chociażby w kraju. Przecież wielu zostawiło swoje rodziny, wiedziało dokładnie, z kim walczy. Zresztą walczyli z doborowymi jednostkami niemieckimi. To nie były jednostki drugo-trzeciorzutowe, ale naprawdę doborowe, spadochroniarskie jednostki niemieckie.
No i tak, 18 maja wywieszona flaga, potem patrol 12 Pułku Łanów Podolskich
zawiesza proporzec, prawda?
Tak,
no i później żołnierze z 3 Kompanii 5 Batalionu Strzelców Karpackich wywieszają biało-czerwoną flagę, prawda? Później dołącza jeszcze do tego flaga brytyjska. Monte Cassino, można powiedzieć, było zdobyte. No dzisiaj możemy sobie stawiać pytanie, czy był jakiś sens, czy warto było walczyć, ale tak mówię, również możemy sobie zadać pytanie, czy w ogóle trzeba było w ten sposób prowadzić całą kampanię włoską, czy nie trzeba było czekać do lądowania aliantów w Normandii i tam przerzucić wszystkie, prawda, siły. Jednak, ale z drugiej strony, jednak siły alianckie i siły polskie we Włoszech pod Monte Cassino wiązały część niemieckich dywizji, których nie można było przerzucić później do Normandii, do Francji.
No właśnie, no tutaj to znaczenie tego frontu we Włoszech też było ogromne, no ale tak, gdybyśmy tak mieli ocenić tutaj z naszego punktu widzenia, czyli co? No zdobycie Monte Cassino otwiera drogę na północ Włoch, potem też do Austrii, natomiast no ta obrona niemiecka trochę tutaj te wojska alianckie spowolniła na 5, prawie 6 miesięcy.
Zgadza się, ja zawsze mam problemy z ocenianiem pewnych wydarzeń historycznych, szczególnie z tych związanych z historią II wojny światowej, bo też uważam, że była to decyzja tych ludzi wojskowych, którzy te decyzje podejmowali. No jednak byli świadomi pewnych zagrożeń. Zawsze jest bardzo łatwo oceniać, no z punktu widzenia, nie wiem, 50, 80 czy 100 lat pewne wydarzenia historyczne. No a tutaj, no jednak ja uważam, że to jednak przyniosło ogromną nobilitację żołnierza polskiego. Dało możliwość, wytrąciło na pewno Sowietom argument z ręki, jak już wspominałeś, Rafale, stania u nogi Polakom, prawda? Także no, powstał mit generała Andersa, że polskie siły, polskie wojsko jest, polskie wojsko walczy. No niestety, no nigdy, w większości nigdy ci ludzie już do Polski nie wrócili jako zwarte oddziały Wojska Polskiego. Znaczna część skończyła swój los na emigracji, w tym generał, prawda, Anders. Tak jak powiedziałem, no jednak to Monte Cassino stało się takim symbolem opisywanym chociażby przez Melchiora Wańkowicza. My troszeczkę tą bitwę żeśmy, no, przez lata propagandy komunistycznej też żeśmy z historiografii wymazali, wycofali. Dlatego, że dzisiaj chociażby no, kilkanaście narodów pretenduje do miana zdobywcy, bo jednak każdy swoją cegiełkę włożył, to jednak żołnierzom drugiego korpusu polskiego przypadło zajęcie i zdobycie klasztoru i zatknięcia Proporca, ale także polskie biało-czerwonej flagi.
No tak, bitwa pod Monte Cassino, jeden z symboli polskiego, takiego wielkiego wysiłku zbrojnego podczas II wojny światowej. Takim chichotem złośliwym trochę historii jest to, że tak jak mówisz, no, znaczna część z tych ludzi nie mogła wrócić do kraju, a jeżeli wrócili, to można było się spodziewać, że jakieś konsekwencje przykre ich z tego powodu spotkają. No przykra to jest sprawa, no ale tak wyglądały realia II wojny światowej, niestety.
Jeszcze wracając do tych krętych, pokrętnych dróg żołnierza polskiego, powiem państwu historię dziadka, jednego z moich kolegów, który na wojnę wyszedł w roku 39 podczas mobilizacji, wyszedł z domu i wrócił w latach 50. właśnie szlakiem Monte Cassino. Proszę państwa, no wyjście z domu i na kilkanaście lat człowiek znika i do kraju później wraca taką daleką drogą. Takie to były losy żołnierza polskiego w latach 1939-45.
Wycinek tutaj losów tych polskich żołnierzy tak symbolicznie dzisiaj przypomnieliśmy, mówiąc o bitwie pod Monte Cassino.
My żeśmy ten temat potraktowali dość oczywiście w telegraficznym skrócie, bo czas antenowy nie pozwala na więcej. Myślę, że warto w tym miesiącu maju wrócić do tematu bitwy o Monte Cassino. Warto zajrzeć do literatury, warto, tak państwa zachęcam, bo dzisiaj jest internet, są fotografie, warto przejrzeć. I proszę państwa, jeszcze jedna taka historia związana z Monte Cassino i drugim korpusem Wojska Polskiego, czyli słynny niedźwiedź Wojtek, prawda?
Tak.
Który był jednym z żołnierzy tego korpusu, ale to już zostawiam państwu do czytania.
Mam nadzieję, że zachęciliśmy tutaj państwa do zgłębienia tutaj tego tematu. Taka historia dzisiaj właśnie o bitwie pod Monte Cassino i polskim udziale w tej bitwie. Dariusz Krawczyk był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja także dziękuję. Do usłyszenia.